A gdyby Wam powiedział, że bardzo dobrym sposobem na naukę jest popełnianie błędów? W świecie pełnym perfekcjonizmu i ciągłego samorozwoju wydawać się może, że nie ma miejsca na błądzenie. No to posłuchajcie tego. Czasami wyniki badań zaskakują samych badaczy. W pewnym eksperymencie sprawdzano, jak reagujemy na popełnianie błędów. Badanym zadawano jakieś pytanie, często z wiedzy bardzo ogólnej, na przykład o stolicę danego kraju, i sprawdzano, co dzieje się z nimi, kiedy odpowiedzą błędnie i usłyszą, że się mylili. Wielu naukowców zakładało, że jeśli ktoś był wcześniej bardzo pewien swojej odpowiedzi, na przykład był przekonany, że stolicą Australii jest Sydney zamiast rzeczywistej stolicy Canberry, to kiedy usłyszy, że się mylił, będzie mu trudniej zapamiętać prawidłową odpowiedź. W końcu tyle czasu myślał jedno, a teraz tak łatwo miałby się tego pozbyć i myśleć co innego. Zakładano również, że łatwiej skorygować będzie błędy tej osobie, która odpowiada niepewnie. Skoro i tak dobrze nie wiedziała, to lepiej zdoła zapamiętać poprawną odpowiedź. No więc muszę powiedzieć, że nic z tego się nie sprawdziło. To ci, którzy wcześniej byli błędnie przekonani po usłyszeniu, że się mylą, poprawiali się częściej. Ci niepewni robili to znacznie rzadziej. Tak zaczęto definiować takie zjawisko jak efekt hiperkorekcji. Polega on na tym, że ludzie lepiej zapamiętują poprawną odpowiedź, gdy wcześniej byli bardzo pewni błędnej odpowiedzi. A zatem wyprowadzenie z błędu może na nas dobrze działać. Jeśli tylko otrzymamy korygującą informację zwrotną, to może stać się dla nas świetną okazją do uczenia się. Dlatego czasem warto pozwolić sobie na błędy. Jeżeli sobie na to nie pozwolimy, albo jeżeli nauczyciele, rodzice nam na to nie pozwolą, to co pozostaje? Ciągłe prowadzenie za rękę? To bardzo ograniczające podejście i wcale nie wspomagające nauki. Poza tym wskazanie poprawnej odpowiedzi, korekta swojej wiedzy może rozwijać odporność psychiczną. Ale tu pojawia się bardzo niewygodna kwestia, jaką jest odpowiedzialność. Bo żeby z błędów się uczyć, najpierw musimy je uznać, że są nasze, a nie kogoś innego. A tymczasem uznanie błędów jest trudne, ponieważ zagraża naszemu dobremu samopoczuciu i naszej samoocenie. Porażka jest doświadczeniem zagrażającym. Oprócz tego jesteśmy na błędy odporni i oporni poznawczo. Istnieje w nas pewna tendencja zwana błędem potwierdzenia. Mówi ona o tym, że jesteśmy skłonni do poszukiwania tych informacji, które są zgodne z tym, w co i tak już wierzymy, a odporni na informacje, które miałyby nasz światopogląd, nasze przekonania jakoś podważyć. Ale wbrew temu wszystkiemu warto do błędów się przyznawać, choćby przed samym sobą. Kiedy popełniamy błąd, a następnie go korygujemy, w naszym mózgu zachodzi szereg procesów neurologicznych i poznawczych, które pomagają w nauce i adaptacji. W kwestii wykrycia błędu mamy dwa procesy, które nam to umożliwiają. To error-related negativity. Występuje około 50-100 milisekund po błędzie, po popełnionym błędzie, oraz error positivity. Występuje około 200-500 milisekund po błędzie. Error-related negativity nazywany jest czasami detektorem błędów. To jest taka wczesna reakcja mózgu, wykrywana w przednim zakręcie obręczy, taka część mózgu, która sygnalizuje, że coś poszło nie tak. Jest automatyczna. Pojawia się na przykład, kiedy, nie wiem, jadąc samochodem odruchowo włączymy kierunkowskaz w lewo, a skręcimy w prawo. I już widzę, że coś nie gra, nawet zanim dotrze to do mojej świadomości. Error positivity związana jest bardziej z korą ciemieniową i przedczołową. Dotyczy bardziej świadomych reakcji. Mózg przetwarza błąd na głębszym poziomie. i nagle zdaję sobie sprawę, że włączyłem nie ten migacz, który powinienem. Co się dzieje później? Jeśli poprawnie skorygujemy błąd, układ nagrody aktywuje uwalnianie dopaminy, wzmacniając pozytywną informację zwrotną i zwiększając szansę na poprawne działanie w przyszłości. To mechanizm kluczowy dla uczenia się na błędach. Na wyniki naszej pracy, na skuteczność nauki ma wpływ bardzo wiele czynników. Są wśród nich nasze przekonania, stereotypy, ograniczenia, w które sami wierzymy. Oczywiście nie chciałbym Was również okłamywać. Ograniczenia nie są wyłącznie w naszej głowie. Wiele z nich istnieje bardzo realnie i obiektywnie. Gorszy start, trudniejsza sytuacja ekonomiczna, inne predyspozycje, powiedzmy genetyczne. Ktoś, kto ma 1,50 m wzrostu i astmę, pewnie nie zostanie koszykarzem NBA. Niemniej możemy się nauczyć w tych dziedzinach, w których istnieje dla nas możliwość poprawy. Tutaj tak ważna jest nasza wyrozumiałość do swoich błędów. Jeśli je przyjmiemy i będziemy analizować, to zobaczymy, jak wiele sytuacji możemy opanować. Możemy nauczyć się bardzo dobrze na przykład rysować. Nawet jeśli zaczynamy od kulfonów i możemy wyszkolić się z ogrodnictwa, nawet jeśli wcześniej udało nam się ususzyć kaktusa. Tu kluczem nie jest sama kwestia popełniania błędów, ale analiza popełnionych błędów, bo bez niej jest marna szansa, że cokolwiek się zmieni. Stawiając czoło porażce, mamy możliwość korzystania albo z tego, co podpowiada nam rozum, albo z tego, co mówią nam emocje. Czego mi zabrakło? Jak mógłbym postąpić inaczej? W jakie pułapki myślowe wpadłem, jakie błędy popełniłem i co z tego wynika. Korzystniejszy dla nas będzie wybór właśnie takiego myślenia, zamiast szybkiej, emocjonalnej oceny, która mówi tylko jestem beznadziejny, do niczego się nie nadaje. A zatem przy niezdanym egzaminie na prawo jazdy, oblanym egzaminie w sesji albo fatalnych wynikach z próbnej matury albo egzaminu ósmoklasisty, nie wpadajcie w samoudręczenie. Potraktujcie tę porażkę jako upadek ze schodów, na które, chociaż jesteście zmęczeni, i tak wejdziecie jeszcze raz. A przy okazji znowu przećwiczycie swoje mięśnie. Dziękuję za uwagę.